Księga Rodzaju, rozdział 41. 2 lata po tych wydarzeniach Faraon miał sen. Śniło mu się, że stoi nad Nilem, a oto z Nilu wyszło 7 pięknych i tłustych krów, które zaczęły paść się w trawie. Nagle za nimi wyszło z Nilu 7 innych krów, które były brzydkie i chude. Stanęły one nad brzegiem Nilu obok tamtych krów. W pewnej chwili krowy brzydkie i chude pożarły 7 krów pięknych i tłustych. Wtedy Faraon się przebudził. Gdy znów zasnął, miał drugi sen. Widział 7 pełnych i dorodnych kłosów wyrastających na jednym źdźble. Po nich wyrosło 7 kłosów pustych i zniszczonych wschodnim wiatrem. Puste kłosy pochłonęły 7 kłosów dorodnych i pełnych. Faraon obudził się i zdał sobie sprawę, że to był sen. Rano odczuwał jednak zaniepokojenie. Kazał więc wezwać wszystkich egipskich wróżbiarzy i wszystkich mędrców. Opowiedział im swój sen, ale nikt nie potrafił go wyjaśnić. Wtedy główny podczaszy powiedział do Faraona: przypomnę dzisiaj mój występek, gdy Faraon rozgniewał się na swoje sługi i mnie oraz przełożonego piekarzy kazał oddać pod straż w domu przełożonego dworzan. Otóż jednej nocy obaj mieliśmy sen, każdy o innym znaczeniu. Był tam z nami hebrajski młodzieniec, sługa przełożonego dworzan. Gdy opowiedzieliśmy mu nasze sny, on nam je wyjaśnił. Potem wydarzenia potoczyły się zgodnie z jego wyjaśnieniem. Mnie Faraon przywrócił na mój urząd, a tamtego powiesił. Faraon kazał więc wezwać Józefa. Wtedy natychmiast wyprowadzono go z lochu. On ostrzygł się, zmienił ubranie i przyszedł do Faraona. Faraon rzekł do Józefa: miałem sen, którego nikt nie potrafi mi wyjaśnić. Słyszałem jednak, że skoro usłyszysz sen, zaraz go wytłumaczysz. Józef odrzekł Faraonowi: nawet beze mnie Bóg potrafi przyjaźnie odpowiedzieć Faraonowi. Faraon zaczął więc opowiadać Józefowi: śniło mi się, że stoję nad brzegiem Nilu, a z Nilu wyszło 7 pięknych i tłustych krów, które zaczęły paść się w trawie. Potem za nimi wyszło 7 innych krów, które były bardzo chude, słabe i wynędzniałe. Podobnych nie widziałem w całym Egipcie. W pewnej chwili te chude i brzydkie krowy pożarły 7 pierwszych pięknych krów. Gdy one znalazły się w ich wnętrzu, nie można było dostrzec różnicy. Wygląd tych, które je pożarły, nie zmienił się i przebudziłem się. Potem widziałem we śnie 7 kłosów pełnych i dorodnych, wyrastających na jednym źdźble, ale po nich wyrosło 7 kłosów zeschniętych, pustych i zniszczonych wschodnim wiatrem. Te puste kłosy pochłonęły 7 dorodnych kłosów. Opowiedziałem sen wróżbitom, ale nikt mi nic nie wyjaśnił. Józef rzekł do Faraona: właściwie jest to jeden sen, przez który Bóg oznajmia Faraonowi, co zamierza uczynić. 7 krów pięknych to 7 lat i 7 pełnych kłosów to także 7 lat. Jest to jeden sen. 7 krów chudych i brzydkich wychodzących za pierwszymi to również 7 lat, podobnie jak 7 pustych kłosów zniszczonych wschodnim wiatrem. W tych 7 latach będzie panował głód. Mam więc dla Faraona następujące wyjaśnienie. Bóg uczyni tak, jak oznajmił Faraonowi. Nadchodzi 7 lat wielkiej obfitości w całym Egipcie. Po nich jednak nastanie 7 lat głodu i Egipcjanie zapomną, czym jest dostatek. Głód ten wyniszczy cały kraj. Z powodu tego głodu, który będzie bardzo ciężki, zapomni się w kraju o dostatku. Ponieważ sen ten wystąpił 2 razy, oznacza to, że Bóg tak postanowił i wkrótce to spełni. Teraz więc niech Faraon znajdzie roztropnego i mądrego człowieka i postawi go nad Egiptem. Niech Faraon ustanowi nadzorców nad Egiptem i zgromadzi 1/5 zbiorów podczas 7 lat obfitości. Niech oni gromadzą całe pożywienie w tych dobrych latach, które nadchodzą. Niech zbiorą zboże do dyspozycji Faraona jako żywność dla miast, i niech go strzegą. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na te 7 lat głodu, które nastaną w Egipcie. W ten sposób Egipt nie wyginie z głodu. Słowa te spodobały się Faraonowi i wszystkim jego sługom. Faraon zapytał więc swoich sług: Czy znajdziemy człowieka, który podobnie jak on miałby Ducha Bożego? I zwrócił się do Józefa. Po tym, jak Bóg oznajmił ci to wszystko, widzę, że nie ma człowieka, który byłby bardziej roztropny i mądrzejszy od ciebie. Dlatego ty będziesz nad moim domem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój lud. Tylko tym tronem będę wyższy od ciebie. Faraon dodał jeszcze. Patrz, postawiłem cię nad całym Egiptem. Zdjął więc pierścień ze swojego palca i włożył go na palec Józefa. Kazał też ubrać go w szatę z cienkiego lnu, a potem włożył mu na szyję złoty łańcuch. Polecił też obwozić go na swoim drugim rydwanie, a słudzy mieli wołać przed nim na kolana. W ten sposób ustanowił go rządcą całego Egiptu. Potem Faraon rzekł do Józefa: ja jestem Faraonem, lecz bez twojej zgody nikt w całym Egipcie nie ośmieli się ruszyć ręką lub nogą. Faraon nadał Józefowi imię Safnat-Paneach, dał mu też za żonę Asenat, córkę Potifery, kapłana z On. Odtąd Józef był rządcą Egiptu. Józef miał 30 lat, gdy stanął przed Faraonem, królem Egiptu. Gdy wyszedł od Faraona, zaczął przemierzać cały kraj. Przez 7 lat ziemia wydawała obfite plony. Józef gromadził więc przez te 7 lat wszelką żywność w Egipcie i odkładał ją w miastach. Żywność z pól otaczających jakieś miasto składał w tym mieście. Nagromadził tyle zboża, ile jest morskiego piasku. Przestał je mierzyć, gdyż było bez liku. Zanim nastał pierwszy rok głodu, Józefowi urodzili się dwaj synowie. Urodziła ich Asenat, córka Potifery, kapłana z On. Pierworodnemu Józef dał imię Manasses, gdyż mówił: Bóg dał mi zapomnieć o całej mojej udręce i o całym domu mojego ojca. Drugiemu dał na imię Efraim, bo mówił: Bóg uczynił mnie ojcem licznego potomstwa w kraju mojej niedoli. Gdy w Egipcie skończyło się 7 lat urodzaju, zgodnie z zapowiedzią Józefa nadeszło 7 lat głodu. Głód nastał we wszystkich krajach, ale w całym Egipcie była żywność. Gdy jednak i w Egipcie zaczął się głód, lud błagał Faraona o żywność. Faraon mówił więc do wszystkich Egipcjan: idźcie do Józefa i czyńcie to, co wam powie. Gdy na obszarze całego kraju nastał głód, Józef otwierał wszystkie spichlerze, w których było zboże, i sprzedawał zboże Egipcjanom w miarę, jak wzmagał się głód w Egipcie. Ze wszystkich krajów ludzie przychodzili do Egiptu, aby od Józefa kupować zboże, bo głód wzmagał się na całej ziemi. Kochani, bardzo lubię ten rozdział, bo to jest rozdział, który pokazuje, że jeżeli się ufa Panu, to On w końcu odwróci twój los. Zawsze, kiedy ten rozdział czytam, to sobie przypominam ten moment, kiedy Józef siedział w studni, tam wrzucony przez swoich braci, nie? Oni siedzieli na górze, jedli, ucztowali, a on tam siedział z perspektywą, że będzie sprzedany w niewolę albo zabity. Tam na dnie tej studni prawdopodobnie nie myślał, że cokolwiek dobrego go jeszcze kiedyś spotka. Pewnie myślał, że to jest koniec jego życia. A zobaczcie, Bóg tam na dnie tej studni już wiedział, że potrzebuje Józefa w Egipcie, żeby w ogóle potem uratować tych braci. To się oczywiście okaże w następnych rozdziałach, ale tę historię znamy. Kochani, kiedy siedzicie na dnie jakiejś studni, kiedy wam się wydaje, to już jest koniec. Nie, wszystko już upadło, Pan Bóg nie pomoże, Pan Bóg zapomniał, wszystko mi się rozsypało. To wiedzcie, że Pan Bóg ma plan. I oczywiście, jeżeli Panu Bogu nie będziemy ufać i będziemy wierzgać, albo się obrazimy i pójdziemy swoją drogą, to Pan Bóg nie będzie miał jak tego planu przeprowadzić. Ale jeśli Mu zaufamy, mimo że dzieje nam się bardzo, bardzo źle, to Pan Bóg, zobaczcie, doprowadził to właśnie do czegoś takiego, że Józef był drugą osobą w całym Egipcie. Na tym polega mądrość i opatrzność Pana Boga.